Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie po dłuższej przerwie. Z tej strony Morawski Karol i Iwański Tomasz. I zapraszamy Państwa...
Mów, proszę Cię bardzo.
I zapraszamy Państwa na nasze słuchowisko, które nazywamy 4AM.
Podcast. No ja już wyszedłem z wprawy, Tomasz, zbyt dawno się nie widzieliśmy, żeby nagrać cokolwiek.
Nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy, też wyszedłem z wprawy, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze tego bardzo nie odczują, jedynie biorąc pod uwagę przerwę, która pojawi się na naszych kanałach dystrybucji treści, no to ewentualnie tam.
A jak jesteśmy przy kanałach dystrybucji treści, to ja zapomniałem wrzucić tego do notatki. Mianowicie dorobiliśmy się konta na Mastodonie oraz systemu automatycznego postowania, więc w momencie, kiedy pojawia się odcinek podcastu, na naszym koncie mastodonowym, które będziecie mieli podlinkowane, od razu pojawia się link do podcastu.
Uhu!
Tak, XXI wiek.
Czy takie fanfary wystarczą?
Są wystarczające jak najbardziej. Słuchajcie, XXI wiek. Było to o tyle skomplikowane, że musiałem grafikę przerobić na tło naszego konta mastodonowego, bo oni tam strasznie dziwne proporcje mają. No ale w każdym razie działa, sprawdzałem, tuty się pojawiają.
No i wspaniale, no dobrze. To cóż, dzisiaj temat, może inaczej, a jakieś newsy pan szanowny ma?
Dwa, mianowicie słuchajcie, jak donosi 9to5Mac, jeden z badaczy bezpieczeństwa, jest nowy malware na Maci, który pozwala na wyciągnięcie waszych danych, między innymi plików TXT, DOG, JPEGów oraz ZIPów, danych z przeglądarek przede wszystkim, oraz potrafi też wyeksportować waszą bazę keychaina, ale biorąc pod uwagę, że aplikacja jest niepodpisana, to musicie się bardzo postarać, żeby ją u siebie zainstalować. Nie przechodzi weryfikacji gatekeepera, więc musicie wtedy kliknąć zawsze prawym, zgadzam się, uruchom, tak. Zakładam, że wielu takich użytkowników nie ma, ale niestety stało się to coraz bardziej popularne, tak bardzo, że 9to5Mac o tym opisał. Oraz, jak jesteśmy też w XXI...
A poczekaj, a o jakiej aplikacji
Mac Stealer.
Okej.
Jak jesteśmy przy XXI wieku, to między innymi Steve Wozniak oraz ten, którego imienia tutaj nie wymawiamy, oraz także kilka osób związanych które specjalizują się w AI, wykładowców akademickich, napisało list otwarty, między innymi skierowany do OpenAI, żeby wstrzymać się z rozwijaniem tych systemów AI, żeby po prostu... usiąść, to trzeba na spokojnie się zastanowić, bo one rozwijają się troszeczkę za bardzo i mają ci twórcy tego listu takie wrażenie, że niestety firmy przestają panować nad stworzonymi przez siebie modelami.
No i właśnie, bo to jest news, który już chwilę czasu ma. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale dla mnie to jest takie śmierdupierdu troszkę, mówiąc delikatnie. Bo niby dlaczego teraz AI-owcy, takich zakwalifikujmy, mają się wstrzymywać, skoro N lat pracowali nad tym, żeby to AI działało tak, jak dzisiaj działa? Jak ci, co tam psioczą, się rozwijali w najlepsze i budowali sobie wszystko okej, nie w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji, to wtedy było wszystko okej. A teraz nagle, jeżeli ta technologia nie jest ich, albo mają z nią bardzo mało wspólnego kapitałowo, to co, to nagle mają się zatrzymać? Ja nie do końca czuję to, że rzeczywiście stoi za tym dbałość o to, żeby nam wszystkim było lepiej, bo padają tam rzeczywiście takie niewybredne komentarze dotyczące tego, że zmierza to nie w tą stronę i przestajemy panować i w ogóle takie aż moim zdaniem czarnowictwo, czy nie wiem, jakiś taki, nie wiem jakiego słowa użyć, ale no tragizm za tym idący, a chodzi moim zdaniem najzwyczajniej w świecie trochę o pieniądze, bo zakładam, że każdy z tych sygnatariuszy tego listu, który by miał większe udziały w spółce, która dobrze sobie radzi, na pewno by się pod tym nie podpisał.
Dokładnie. Też mi się tak wydaje, że to jest po prostu robienie z igły widły. Systemy się cały czas rozwijają, ktoś zainwestował grubą kasę, a ktoś nie i teraz się niestety temat dzieje jak dzieje. Ja właśnie chciałem sobie odpalić ChatGPT, ale rzeczywiście okazuje się, że został już wyłączony praktycznie dla osób, które nie płacą. Widzę informację, że ChatGPT is at capacity right now. No i zastanawiam się, czy sobie po prostu tam nie zrobić, podpiąć karty, zrobić kapa na jakieś $2 miesięcznie i żeby móc sobie korzystać z tego narzędzia. No bo uważam, że jest bardzo fajne, A tym bardziej, że cały czas powstają jakieś nowe skróty. Nawet teraz na MacStories pojawił się jakiś bardzo rozbudowany shortcut, który pozwala świetnie wykorzystywać ChatGPT w życiu codziennym. Jeszcze tego nie czytałem, ale to pewnie sobie porozmawiamy za tydzień. Reasumując, ja uważam, że nie ma co robić żadnych z tym problemów i dawać się firmom takim jak OpenAI rozwijać i no, jeżeli to nam pomaga, to dlaczego by tego nie używać?
Tak jest, implementacja ma się coraz lepiej, więc będziemy na pewno informować i uprzejmie donosić o efektach.
Mnie zastanawia tylko jedna rzecz. Jak przy wszystkich krypto mówiliśmy o tym, ile tonę zasobów i energii nie spalają na przeliczanie, zastanawia mnie, ile mocy więcej wykorzystują centra danych, gdzie są maszyny, które liczą to wszystko dla GPT.
No tak, to temat rzeczywiście jeszcze, ja przynajmniej nie dosięgnąłem w żaden sposób do jakichś informacji na ten temat, ale rzeczywiście ciekawe.
I to jest tylko dla mnie jedyne zastanowienie, tak samo jak było w przypadku krypto, tak tutaj właśnie spalanie zasobów naturalnych.
No dobrze. To co? Newsy zakończone i idziemy do naszego fantastycznego tematu, który już za nami parę tygodni się ciągnie.
Tak, Tomasz, bo mieliśmy nawet rozmowę na ten temat, czy dzisiejszy problem, jakiego doświadczyliśmy z jedną z usług takich subskrypcyjnych, nie jest związany z tym, że Microsoft wprowadził nowe progi licencyjne dla nich.
No tak, ale to zanim zaczniemy, to może powiedzmy, że tematem, o którym będziemy starali się dzisiaj kilka słów opowiedzieć, to jest pompowanie w subskrypcję wszystkiego, co się da, więc widać to bardzo wyraźnie i od lat ten mechanizm postępuje coraz bardziej, a mam wrażenie, że ostatnimi czasy zanotowaliśmy skokowy wzrost i rzeczywiście wiodący producenci różnego typu oprogramowania zaczynają dodawać kolejne to możliwości, funkcjonalności, czy jakieś patche, czy addony licencyjne, które mają spowodować, że masz czegoś więcej za kolejne złotówki, a wszystko albo jest wydzielane z pierwotnie funkcjonujących produktów, albo jest po prostu jakoś sztucznie rozbudowywane. I te funkcjonalności owszem podobno są większe, ale koszta niewspółmiernie również wzrastają. No i pewnie można by było zacząć od tego, co się kilka lat temu, a czego już świadkami my wspólnie byliśmy, wydarzyło w Adobe i to jak zaczęły być wprowadzane produkty z pod szyldu pięknego Creative Cloud i całe kompatybilności chociażby wersji, które zaczęły później napływać i to jak użytkownicy no, mieli po prostu coraz to więcej problemów z tym, ażeby stare wersje jeszcze te on-premowe wykorzystywać. Tak widzimy już dzisiaj, że to jest w zasadzie trend niezahamowany. No na szczęście ja jeszcze nie widzę, żeby Adobe w taki sposób szło, że teraz będzie robiło, nie wiem, Photoshopa Premium jakiś tam. Chociaż zakładam, że to jest horyzont czasowy i za chwilę zaczną się pojawiać pakiety jakieś tam dla super fotografów czy, nie wiem, edytorów wideo i tak dalej. Ale to chyba spójnie mamy tutaj zdanie wspólne, że to był początek.
Tak, ale no ja mam takie wrażenie, że od kiedy Adobe przeszedł na ten płatny model Creative Cloud, lepiej się rozwija to oprogramowanie. Częściej mamy aktualizacje i one są takie dużo bardziej znaczące. Czy działają te aplikacje lepiej? No to tutaj już twórców wypadałoby zapytać, oczywiście twórców treści, którzy na nich pracują. Ja z Audition nie mam jakichś większych problemów. Potrafi się raz na jakiś czas wysypać, ale to nie jest tak, jak działało to stare Audition.
No tak, więc oczywiście, co też warto zaznaczyć, może już nie na początku, ale w tym miejscu naszej dyskusji, że to nie jest tak, że my będziemy tylko krytykować. Chcemy zwrócić uwagę, bo oczywiście, Karol, w pełni się zgadzam z tym, co mówisz, że tego typu model, który został wprowadzony, no ma za sobą też wiele, wiele plusów i chociażby to, że te wersje są zawsze aktualne i z punktu widzenia bezpieczeństwa, funkcjonalności, czy jakkolwiek na to nie spojrzymy, jest to niewątpliwie wartością dodaną, ale jednak Adobe wydaje nam się, jak rozumiem, że było prekursorem tego i dopiero wtedy zauważyliśmy rzeczywiście sukcesywne migracje pozostałych producentów oprogramowania do właśnie modeli subskrypcyjnych. No i tak przechodząc płynnie do Microsoftu, dzisiaj już wiemy, że prawdopodobnie ostatnią wersją pakietu Office tradycyjną był ten bodajże pakiet Office w wersji 2022 i raczej już nigdy więcej nie zobaczymy takich pudełkowych rozwiązań, bo wszystko pójdzie w subskrypcję. Nie mamy oczywiście już, przynajmniej wedle mojej wiedzy, tych Creative Cloudowych rozwiązań od Adobe'ego, tylko Elementsy bodajże zostały takie do kupienia one-offową jakąś opłatą, prawda, licencyjną. No także dzieje się tutaj. No i to okazuje się, że i tak nie był ostatni krok, bo to, co się zaczęło dziać ostatnio, i przejdziemy płynnie do Teamsów Premium, które to bodajże 1 lutego albo 1 marca tego roku ujrzały światło dzienne. No dla mnie jest trochę zabawne. Nie wiem, czy miałeś okazję przejrzeć kwestię licencjonowania, czy tego, jakie funkcjonalności podobno daje Teams Premium. No ale tak jak mówisz, być może już dzisiaj doświadczyliśmy tego, jak wygląda kwestia live eventów robionych przez Teamsa tego tradycyjnego.
Tylko dodam tak, Office 2021, ostatni boksowy, i nie wiem, jak wygląda licencjonowanie, ale jest chyba per user tak samo, ale patrzę właśnie na część rzeczy związanych z funkcjonalnością i powiem ci, że no podobają mi się i zaczynam rozumieć koszt.
Dobrze, to bardzo bym chciał, żebyś w dalszej części dyskusji umotywował, co ci się podoba i rozumiesz koszt. No ja powiem tylko tyle, że Teams Premium jest add-onem. Co znaczy tyle, że każdy użytkownik musi mieć podstawową wersję licencji i do tego musi mieć addona premiumowego. Więc to nie jest znowu tak, i znamy ten model oczywiście z licencjonowania Microsoftu w przypadku, nie wiem, Kali chociażby, które też były rozbudowane na te podstawowe i rozszerzone standardy i Enterprise, o ile dobrze pamiętam, więc tu ten model został ponownie zaszczepiony. No ja nie wiem, czy to jest ok, jeżeli weźmiemy podstawową wersję za jakieś, nie wiem, 4 euro w pakiecie zwykłym, 5 i do tego jeszcze 6 czy 10, żeby jednego użytkownika mieć na miesiąc. Wiem, że nie wszyscy pewnie to muszą mieć, tak sobie to też tłumaczę, ale domyślam się, że patrzysz na tą matrycę z tego artykułu o licencjonowaniu, który odnosi się do na te tabele może, które mówią a propos funkcjonalności w spotkaniach, w live meetingach i tak dalej, które dodają pewne rzeczy. No to co? Powiedz mi, co cię zaintrygowało w takim razie.
Jedyna rzecz, która mnie interesuje, to jest tworzenie live captions i tutaj rozumiem koszt. Nawiązując właśnie do czatu GPT i działań OpenAI, o których rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli on jest w stanie generować w czasie rzeczywistym transkrypcję, no to tam pod spodem naprawdę potężna maszyna musi być zamprzygnięta.
I prawdopodobnie to jest związana z OpenAI,
tak,
na Microsoft.
Tak, i pewnie stoi na ich własnym Azurze, więc kosztuje ich to praktycznie tyle co nic. Może to trochę więcej prądu i kosztów chłodzenia, ale to jest, wydaje mi się, jedyna opcja, która tak może powodować ten koszt i która moim zdaniem uzasadnia. I to jest tak, jak mówisz, nie każdy powinien to mieć. Moim zdaniem osoba, która prowadzi dużo spotkań szkoleniowych, no bo w momencie, kiedy mamy takie osoby niepełnosprawne, głuchonieme na przykład w zespole, no to w momencie, kiedy one widzą transkrypcję w czasie rzeczywistym, no to jest dla nich bardzo duże ułatwienie w pracy. A to, czy ja dostanę, nie wiem, powiadomienie SMS-owe albo będzie mi się pojawiało logo firmy w trakcie spotkania, no to super, to jest mi tak bardzo potrzebne, że ja pitolę. Albo tutaj patrzę na takie najgłupsze rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, oczywiście sobie nie zaznaczyłem. Aha, i w ogóle bardzo dużo rzeczy nie ma. Widzę, że tutaj w przyszłości coming soon jakieś funkcjonalności wchodzą.
No właśnie, to też jest jedna z rzeczy, na którą zwróciłem uwagę.
Tak, ale jedyna rzecz, która mi się jeszcze podoba, szyfrowanie end-to-end na spotkania do 50 uczestników. Jedna rzecz, o której dzisiaj rozmawiałem nawet u nas w pracy, odnośnie spotkania, na którym nie miałem możliwości być, zapytałem, czy zostało nagrane i osoba, która prowadziła to spotkanie, mówi: tak, ja nie mogłam tego zrobić, bo prezentowałam aktualnie, ale nagrała to jedna osoba i niestety to nagranie teraz jest dostępne dla wszystkich, ja nie mogę za bardzo tym zarządzać. I tutaj widzę, że mając Teams Premium, możemy ustawiać, kto może włączyć nagrywanie takiego spotkania i wtedy zakładam, że też jest dużo łatwiej zarządzać później tą treścią, no bo tutaj doszło do tego, że to nagranie będzie musiało zostać pobrane przez osobę tworzącą to wydarzenie, później usunięte i ono później będzie montowane / redagowane o rzeczy, które tam się jakieś tam niepoprawne znalazły.
No właśnie, więc wiele rzeczy, moim zdaniem, biorąc pod uwagę każdą kategorię, której funkcjonalności omawiamy, czy to spotkania, czy webinary, czy zabezpieczenia, czy nie wiem, raportowanie, no to wiele rzeczy jest ważnych, ale mało istotnych. tak bym może powiedział.
Są kosmetyczne, to są zmiany kosmetyczne. Czy ty w lobby będziesz miał szare tło i czekasz, aż ktoś cię wpuści, czy będziesz miał logo firmy, do której chcesz spotkania dołączyć, no to moim zdaniem to nie jest warte płacenia tych $7, czy 7 euro, o których wspominałeś, jako taki MSRP.
No tak, więc rzeczywiście te 6 euro, które przytaczasz, ja nie chcę rzucać słów na wiatr, ale moim skromnym zdaniem, o ile mnie pamięć nie myli, to jest 6,60 tak miesięcznie i to jest 30% zniżki od ceny standardowej, jak rozumiem, to już zawiera, więc tak naprawdę śmiało można powiedzieć, że suma summarum ostatecznie rozbudowanie do wersji Teams Premium to będzie około 10 euro dodatkowo za użytkownika miesięcznie. No i zgoda. Oczywiście rozumiem to, co mówisz, Karol, i ja widzę, że duże korporacje, które mają działy szkoleniowe na przykład i tak dalej, to może tak działać, ale no trochę się tego nie spodziewałem, tym bardziej, że co warto moim zdaniem powiedzieć, alternatywnie Microsoft prowadzi pracę nad czym już wiemy, Teams 2.0, który ma być lżejszy, łatwiejszy i w ogóle super jeszcze fajnie. Także fajnie, że te prace się dzieją, niemniej jednak nie do końca rozumiem pójście w tą stronę, no ale to chyba jest po prostu kapitalizm i każdy orze jak może i zaczyna wymyślać, tym bardziej, że powiedzmy też to sobie wprost, część funkcjonalności, które są w premium, zostały po prostu bezczelnie wyciągnięte z podstawowej wersji Teamsa i przeniesione tam.
Zgadza się, tak jak na przykład customowe tła do spotkań.
Dodawane z automatu, tak? Bo samodzielnie możesz sobie dodać w dalszym ciągu, ale nie masz tych zaczytanych, które są jakby udostępniane przez administratora.
Dokładnie i ja szczerze mówiąc zdziwiłem się, bo to Teams Premium jakoś tak przeszło obok mnie. To był taki gorący okres, że ja nawet tego nie zauważyłem. I osoby w pracy zaczęły mnie pytać, ty, co się stało, że nie ma tych teł? A ja mówię, no nie wiem, poczekaj, no trzeba by usiąść i doczytać, nie? Co się pozmieniało. Więc oni tak to strzelili momentalnie z takim czymś. Mówię, ja uważam, że część usług jest takich, znaczy część funkcjonalności jest wartych zapłacenia, ale to nie jest dla wszystkich.
No tak, więc lepiej spersonalizowane, bardziej inteligentne. Pytanie brzmi, gdzie ten AI rzeczywiście ma funkcjonować. Mnie bardzo zastanowiło, co to znaczy włącz obsługę zaawansowanej, spersonalizowanej aplikacji wirtualne terminy. To też jest ciekawe i nie do końca wiem, jakie to może mieć zastosowanie w firmach, bo wydaje mi się, że rzeczywiście, jeżeli mówimy o jakiś tutaj, nie wiem, ja to trochę widzę jakaś telemedycyna czy jakieś takie historie, to może tak, nie do końca rozumiem tą funkcjonalność, więc trochę nadmuchany jest ten balon. Pytanie, czy znowu to nie jest dobudowane na tyle, że no ta aplikacja najzwyczajniej w świecie będzie tak pompowała zasoby, że co z tego, że będziesz miał Teamsy Premium, jak będziesz musiał mieć nie wiadomo jaki kombajn, żeby po prostu wydajnie na tym pracować.
To odnośnie jeszcze bookingsów. Rozmawiałem ze znajomym, w jednej firmie pracuję. Oni mają w firmie rozwiązane rezerwowanie parkingu przez Microsoft Bookings. Nie wiem jak to działa. Ja sobie to odpaliłem, dodałem właśnie do Teamsów i widzę informację, że niedługo zostanie to przeniesione, will soon be exclusive to the virtual appointments app. No, czyli oczywiście nie dla psa.
A, czyli bookingsy zmieniają się w virtual appointments.
Tak, tak.
Okay. Wszystko jasne.
Ale to znaczy tak, cały czas będzie, widzę, że create new bookings calendar, schedule virtual appointments i send text messages. I wszystko inne później znika i przechodzi do wersji płatnej appointmentsów. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, odnośnie mówisz o tym komputerze. Tutaj taka śmieszna sytuacja. Microsoft ostatnio pochwalił się, że najnowszy build dla Windowsa 11 aplikacji Teams uruchamia się 2 razy szybciej niż poprzedni. Tylko 11 sekund. Od zera. Po prostu. No to jest po prostu śmiech na sali. No, aplikacja, która jest w Windowsie 11 natywnie zainstalowana, uruchamia się na 11 sekund na dyskach NVMe.
Wspaniale.
Z czym do ludzi? Pytam się, z czym do ludzi?
Nie wiem, to jakby mi ręce opadają, więc no ale dobrze, mamy Microsoft. Nie wiem, czy masz jeszcze jakiś produkt na tapecie. Ja bym chciał powiedzieć na pewno o Atlassianie.
A ja chciałbym bardzo o nim posłuchać, bo ja szczerze mówiąc z subskrypcji korzystam tylko przy wideo tak naprawdę, no i przy gamingu od Xboxa, no ale tam płacę, bo po prostu to się opłaca.
Dobrze, więc Atlassian też od pewnego czasu dla swoich projektów chmurowych wprowadził Atlassian Access, dodatkową subskrypcję dla każdego użytkownika i trzeba objąć całą organizację tą subskrypcją, jeżeli chcemy wejść, czyli klasyczny model licencjonowania Atlassiana dla produktów Jira, Jiro podobnych, tak to po prostu nazwijmy, Confluence i tak dalej. No i wyciągnął do tego Atlassian Access funkcjonalność po prostu logowania przez zewnętrznego dostawcę tożsamości. Czyli jakby bez tego tak naprawdę w tym momencie nie zalogujesz się mając, nie wiem, Active Directory, Okta czy cokolwiek innego gdzieś na zewnątrz wyciągniętego, bo musisz do tego mieć po prostu dodatkową subskrypcję od Atlassiana, żeby zapewnić ludziom, nie wiem, SSO w drugim najczęściej stosowanym narzędziu w firmach, nie wiem, technologicznych na przykład. Także to już jest też bardzo ciekawa historia i pokazuje naprawdę mocno ten trend, że no, organizacje robią wszystko, żeby się nachapać i tak brzegowe funkcjonalności, no i akurat wiele bym się spodziewał, ale nie kwestii tego, żeby wywalać integrację z zewnętrznymi dostawcami tożsamości do zewnętrznie licencjonowanego produktu, bo to jest cios dla osób, które mają dbać o dostępy, o konta. Nie wyobrażam sobie tego dla skali organizacji, która w którymś momencie obudziła się, mając N tysięcy użytkowników, że hello, musicie dokupić kolejną subskrypcję. No nie jest horrendalnie droga, to nie jest 10 euro, tak jak rozmawialiśmy w przypadku Microsoftu, ale sam fakt, nie? To trochę jest cios poniżej pasa, przynajmniej moim zdaniem.
No, ale to i tak są duże pieniądze, bo jak widzę, że 251 userów to jest 4 dolki, do 1000 to są 3 dolki, powyżej 1000 to już jest 1,5 dolka per user, do 5. No i no to się robi kasa. Ale rozumiem, że to jest tylko dla użytkowników przechodzących do wersji cloudowej.
No tak, tylko że wersja on-premowa przestaje być wspierana i tak naprawdę też już nie istnieje. I ktoś, kto jest zainteresowany bezpieczeństwem, to i tak prędzej czy później, i mogę się mylić, ale śmiem twierdzić, że to jest końcówka tego roku, kiedy zakończy się ostatecznie wsparcie dla wszystkich on-premowych rozwiązań od Atlassiana. I sama migracja z on-premowych rozwiązań do cloudowych to też jest horrendalny koszt do podjęcia. A jeszcze tutaj dodatkowo dostajesz taki pstryczek w nos, że nawet jak się przemigrujesz, to jeszcze musisz dodatkowo dokupić jakieś zewnętrzne coś, żeby twoi użytkownicy potem, jak już zainwestujesz te 400 tysięcy dolarów czy nie wiem czego, mogli się logować tak jak dotychczas. No trochę to zaczyna przypominać chyba sam nawet nie wiem co, bo to jest bardzo ciekawe, ale taki mamy świat.
No dobra, ale to się okaże, że ludzie zrezygnują z produktów Atlassiana, kurde, czekaj, no to ja sobie tak patrzę, kurde, no to się robi fajne ceny się
Karol,
robią.
Wiesz co, tylko to jest znowu trochę tak, że to jest tak jak z Adobe'em, z Microsoftem, że oni wyrobili sobie taką renomę i akurat miałem przyjemność jakby uczestniczyć w dyskusjach dotyczących tego, jak wyglądała analiza rynku produktów, które porównywalne są dla Atlassiana, i to nie jest tak, że oni są hiper drodzy, nie? Biorąc pod uwagę funkcjonalność versus koszty. Więc to jest jedna rzecz, że nie są najtańsi i nie są najdrożsi, a z drugiej strony wiele firm, które jednak było przywiązane do ich produktów tych on-premowych, no to nawet sama próba podejścia do tego, jak zmigrować te dane, umówmy się, że w samej Jirze projektowej wiele firm ma naprawdę bardzo zaawansowane epiki, czy wszystko, co jest zbudowane w Jirze, i czy dokumentacje, czy cokolwiek. No i teraz weź to w ogóle przemigruj na jakikolwiek inny interfejs.
To się zgadza, ale duże firmy po prostu pójdą za ciosem, przemigrują się tam, ale takie firmy powiedzmy do 50 userów, no to może się okazać, że koszt dla nich przejście z on-prema do wersji cloudowej, no będzie nie do udźwignięcia i okaże się, że jednak mimo wszystko taniej będzie zacząć ich migrować niż przejść na tą wersję cloudową.
No ale z punktu widzenia Atlassiana oni i tak się nachapią przy dużych podmiotach, które przyniosą im więcej tak naprawdę przychodu, a takie małe knypki, to niech tam sobie FIFA, Rafa idą gdzieś na zewnątrz, nie będziemy ich utrzymywać, nie? To, bo to też trochę trzeba na to spojrzeć, że nawet sam serwis, wsparcie czy cokolwiek dla takich małych podmiotów jest im mało opłacalny.
Zgadza się, no ale to mnie zaskoczyłeś naprawdę, ten Atlassian Access, no to pięknie, pięknie.
Dzisiejszy odcinek sponsoruje kapitalizm w czystym wydaniu, myślę, że...
No dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, odnośnie jeszcze Teamsów, bo ja mam takiego tutaj fajne narzędzie od Little Snitch. Zgadnij, Tomasz, taki mały test. Mamy dwa procesy na macOSie. Oczywiście mówimy zawsze o macOSie. Najnowsza wersja standardowego kanału Teams. Rozmawiam tylko z tobą obecnie, z nikim nic nie piszę. Dwa procesy. Zgadnij, do ilu adresów łączą się te procesy.
28.
Obydwa?
Tak.
Są to 173 adresy, przy czym sam helper łączy się do 56, a aplikacja standardowa Teams do 117.
No tak, to trochę niedoszacowałem, jak wydatki na Microsoft w tym roku w wielu organizacjach.
No powiem ci, że ja jestem w szoku. jak to wygląda. Widzę, że się łączy. Co tutaj się łączy? Co to za local network się łączy? Ja sobie muszę usiąść i sprawdzić naprawdę, do czego to się łączy, bo to nawet do Vancouver w jakimś data center się dobija. Po co, na co, tego nie wiem, ale niestety no tam się dobija i zakładam, że stąd też są te duże opóźnienia w działaniu tych aplikacji, bo jeżeli to idzie przez firmowe firewalle i pomyślmy sobie, że takich użytkowników jak my dobija się kilkuset, no to tam nieźle dostają po dupkach te firewalle.
Zgadza się. No dobrze, no to jakby oczywiście nie wyczerpaliśmy na pewno tematu, a sięgnęliśmy w miejsca, które nam są po prostu znane i chcieliśmy się tym z wami podzielić. Jeżeli macie inne ciekawe przykłady dotyczące tego, jak producenci mniej czy bardziej znanego softu wysysają z nas każdą złotóweczkę, zapraszamy do dyskusji. Ja nie mam polecajki dzisiaj, bo w zasadzie nawet nie wiem, co polecić. Jestem w trakcie kilku rzeczy i jeszcze żadnej nie polecę, także.
Ja mam antypolecajkę.
Antypolecajka tak, od Karola.
Słuchajcie,
zapraszam.
Cudowne polskie kino Nie cudzołóż i nie kradnij. Dostępne na Prime. Godzina 41 czasu zmarnowana. Po prostu.
Chryste, co ty oglądasz?
Słuchaj, no to.
Czar Wielkanocy?
Tak.
Ogarnął?
Tak,
was ogarnął?
Tak, dokładnie. Tutaj jajeczko chyba mi do głowy uderzyło. I nie mówię o ajerkoniaku, tylko o jajeczku takim faszerowanym. Jedyna pozytywna rola w tej produkcji wideo to ksiądz Mariusz, odgrywany przez Mariusza Drezeka. Chyba najjaśniejsza postać i jakkolwiek ciekawa. Bo reszta, no to jest po prostu. No nie traćcie na to czasu. Obejrzyjcie sobie trailer na YouTubie i dowiecie się, dlaczego nie warto to oglądać. Ja się zastanawiam, kto łoży na to pieniądze. Kto przeczytał scenariusz i powiedział, to będzie dobre, wyłóżmy na to kasę. Chciałbym poznać tą osobę.
Jest producentem tego filmu?
Już ci mówię, reżyserem jest Mariusz Kuczewski, ale tutaj nie widzę, czy.
Jakaś obsada? Coś więcej?
Tak, wrzuciłem do notatki. Jest Mariusz Banasiuk, Julia Wieniawa, Cezary Pazura, Michał Żurawski, Aleksandra Popławska, Sebastian Stankiewicz, Bartłomiej Firlet, no i tutaj Małgorzata Różniatowska. No i to są chyba takie postacie, które się chyba najbardziej liczą, bo reszta to jest taka szósto- albo siódmoplanowa. No, ale tutaj nie. I to jest podobno jako komedia nas. Nie zaśmiałem się chyba ani razu, więc nie.
No i Cezary Pazura, przepraszam.
Mówiłeś,
tak. A to przepraszam, nie
gra Sutenera, Alfiego i wydaje mi się, że to jest tutaj takie nawiązanie do w momencie, kiedy grał w 13 posterunku i pan Arkadiusz Gnatowski, czyli Boczek, serialu Kiepscy grał też Sutenera Alfiego. Ala, przepraszam, wtedy był Al. Więc wydaje mi się, że tutaj
co
jest takie.
Ty w ogóle wyciągasz.
No słuchaj, ja lubię sobie czasami obejrzeć 13 posterunek, naprawdę jakieś pojedyncze odcinki. Ten serial w życiu by w obecnych realiach nie powstał. Jest rasistowski, ksenofobiczny, homofobiczny, po prostu wszystkie najgorsze cechy ludzkie wyciąga, ale taki serial już się nie robi. Ale czasami niektóre żarty są do dzisiaj śmieszne i zdarza mi się po prostu gdzieś w rozmowie usłyszeć, jak ktoś nawiązuje do rzeczy, które są tam zawarte. Czyli wyciągnąłem sobie tego filmu cały full cast and crew. Producentem pan niejaki Zbigniew Gabryś, Grzegorz Kądek, pani Magdalena Kuczewska i Cezary Ziątek. No dobrze, no super, nie?
Dobrze, to ja zadam tylko jedno pytanie, które zawsze mnie intryguje przy polskich filmach. Czy to, no bo tytuł jest taki dość, nie wiem jak to powiedzieć, taki no, biblijny, ale mam wrażenie, że jest w tym jakiś przewrót i chodzi tutaj bardziej o jakąś taką, kurczę, słów mi dzisiaj brakuje. No ale to inaczej, wprost. To jest film przepełniony jakimś w ogóle tanim erotyzmem, bo to jest coś, co mnie zdumiewa zawsze w polskich filmach, że tam jest po prostu pełno jakichś przedłużających się tandetnych scen ludzi, którzy zbliżają się do siebie.
Akurat jeżeli chodzi.
Zamykałeś
jeżeli oczy. Chodzi o scenę erotyczną, taką ze smakiem zrobioną.
Nie, po prostu pytam, czy jest tego dużo w ogóle.
Nie ma dużo.
Bo to mi chodzi, czy to jest trochę tak, że.
Nie ma dużo, okay. Ale scena erotyczna utrzymana w czarno-białej tonacji jest najlepiej najlepiej, moim zdaniem, zrobioną sceną w tym filmie i najlepiej oświetloną w ogóle, to była najlepsza scena z tego filmu i to był ten dobry erotyzm, a pani Julia Wieniawa biegająca w bardzo skąpym odzieniu psuje ten film od samego jego początku, więc...
Czyli rozumiem, że nie jesteś fanem talentu, pani Julia.
Nie jestem fanem, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo to jest trochę takie niepoprawne politycznie, nie? Bo ja powiedziałem, że jak pani Wieniawa pokaże piersi, to ja wyłączam ten film, bo w momencie, w każdym filmie, w którym ona się pokazuje, musi się rozebrać, mam takie wrażenie. Przynajmniej te, które ja oglądałem, jakieś takie polskie blockbustery, tutaj robię bardzo duży cudzysłów, no to stwierdziłem, że wyłączam. No, słowa dotrzymałem, pokazała inną część ciała, na szczęście, czy po części odzianą, no ale niestety ona bardzo epatuje tym w tym filmie, dlatego też nie polecam. A co do...
A to mnie zaskoczyłaś, to ja myślałem, że ta pani jednak niespecjalnie takie rzeczy robi. Ja nie jestem fanem twórczości filmowej Julii Wieniawy i nie wiem, że się pokazuje rzeczywiście,
znaczy ja dużo
tak?
Nie oglądałem jej filmów, ale oglądałem taki jeden, w którym... Była bardzo podobna konkluzja, gdzie ona była jako jedyną osobą, która przeżyła w tym filmie. No i przez pół filmu biegała właśnie tak odsłonięta, więc... Ale jaki to był film?
Matko Święta, co ty...
Chase Mall... Nie, to jest serial. Nie, to nie jest ten... W lesie nie zaśnie dziś nikt. Kurde, nie pamiętam, jaki to był film. Mały Świat chyba? Small World? Nie, to też nie jest to.
Może to nie ona.
To jest ona, jest taka bardzo charakterystyczną twarz ma.
Dobra.
Ty się sobie nie śmiej ze mnie, proszę.
Dobrze, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja akurat, może nie, że jestem fanem, ale doceniam Julię Wieniawą za to, jaką muzykę wykonuje i co z Kubą Karasiem zrobili, więc dla mnie to jest całkiem fajne, więc pod tym względem ja nie mogę powiedzieć złych słów.
Tutaj słyszałem, jest, właśnie tutaj dostałem od Suflera podpowiedź. All My Friends Are Dead. Nie wiem, czy to był polski tytuł Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją, czy coś takiego, no po prostu ona też tam biegała tak nie do końca ubrana w tym filmie, więc to był drugi film, który z nią oglądałem. No dobrze, ale nie rozwodząc się o pani Julii, wracając jeszcze do tego kwestii, że tak powiem, biblijnej, no to bardzo dużo cytatów się zaczyna scen, bo ten film jest o osobach, które ze sobą są bardzo blisko powiązane, koniec końców, i w momencie, kiedy jest przedstawiana nowa relacja pomiędzy nimi i pokazanie dróg, które doprowadziły do końca filmu, zawsze zaczynają się jakimś cytatem biblijnym.
Wiesz co, zdumiewa mnie to, że dłużej zajęło nam nie polecanie niż polecanie.
Po prostu ja chciałem naświetlić, dlaczego nie warto tego oglądać. No.
Jak bardzo nie polecasz.
Tak, dokładnie.
No dobrze, to tym optymistycznym akcentem nie wiem, czy masz coś więcej do powiedzenia, Karolu. Ja akurat nie.
Ja mam życzyć wszystkim miłej wiosny. W końcu zaczyna się robić ciepło, ładnie, chociaż deszczowo, ale ciepło. Temperatura około 15 stopni i jak ja teraz patrzę, mi pokazuje, że jest 14, więc ja się zaraz przebieram, idę robić trening.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy i do usłyszenia.
Trzymajcie się, hej.